Tu Rusnar ze stacji Praga, niezależnego domu kultury. Zapraszam na odcinek z cyklu o nowych technologiach, mediach, filozofii, społeczeństwie, ogólnie przyszłości. Podcast związany jest z grupą sztuki interaktywnej Mech, prowadzący ma ADHD, więc temat gryziemy szeroko. Poruszymy tu dzisiaj 1000 tematów. Sztuczna inteligencja w świecie nagrań głosowych. Eleven Labs, voice morphing, voice cloning, AI. Jak zmieni się rynek? Wstrząsająca i poruszająca historia cyfrowego zamachu na zawód lektora. Jak potoczą się losy zdradzonych artystów branży voiceover? Czy jest szansa dla lektorów, czy jednak poddać się i umrzeć? Czy my twórcy damy się bezczelnie mówiąc ruchać przez biznes? Czy skorzystamy? Czy ludzie jeszcze mają prawa w świecie robotów i sztucznej inteligencji? Automatyczne czerpanie tantiem z twórczości? W czyim interesie są zmiany na rynku? Co mają począć tysiące ludzi, którzy tracą pracę? Czemu Amazon wprowadził limit 3 książek na autora dziennie? Nasz gość Tomasz Bartos. Przedsiębiorca, realizator dźwięku, copywriter, lektor, projektant witryn internetowych i aplikacji. Z wykształcenia polonista. Założyciel pierwszego w Polsce internetowego banku głosu w faktorii lektorskiej Mikrofonika, obsługującego tysiące firm w kraju i za granicą. Być może o nich nie słyszałeś, ale na 100% słyszałeś ich produkcję. Mikrofonika i jej agencja produkcyjna Medianavigator.com pracują dla mediów i firm takich jak TVN, WP, PKP Intercity, NBP, Allegro, Comfort, Media Expert, LG i wielu innych znanych marek. Firma jest też właścicielem portalu branżowego polscylektorzy.pl i organizatorem ogólnopolskiego spotkania lektorów. Prywatnie Tomasz to miłośnik książek, gier strategicznych, filmów i muzyki. No, temat jest drażliwy trochę. No. Rynek idzie w ciekawą stronę, tak? Jesteśmy w stanie zastąpić lektorów albo stworzyć swoich, tak jak tam Storytel czy Apple tworzy swoje wirtualne głosy w oderwaniu od prawdziwych ludzi.
No, tak, i to się wydaje dość proste, nie? Teraz w tym momencie. Ale nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej. Ja cały czas się zastanawiam, jakim cudem tacy giganci, jak właśnie Facebook, czy Apple, czy Storytel, mogą sobie pozwolić na takie jasne deklaracje, że tak jak powiedział menago Facebooka tutaj na Polskę, że oni polski głos swój, polskiego voicebota stworzyli na podstawie 50 tysięcy godzin nagrań polskich audiobooków. I ja się pytam,
no właśnie,
kto na to wydał zgodę, nie? Czy wydawcy tych audiobooków wiedzą, że na podstawie ich materiału, ich towaru jest szkolona sztuczna inteligencja, która później będzie ich z tego rynku wygryzać, czy lektorzy, którzy udzielili, jeżeli przerobili 50 tysięcy godzin, to na pewno nie jest to, co jest w domenie publicznej, tylko to są również na pewno nagrania komercyjne, w sensie, do których ktoś ma prawa. I no nie wiem, to jest taka analogia, powiedzmy, do kaset wideo, nie? Że jak wiem, że część ludzi może tego już nie pamiętać, ale ja doskonale pamiętam, że jak wypożyczało się kasetę wideo z wypożyczalni, to na tylnej okładce była taka naklejka, która informowała o tym, że jest ona przeznaczona do użytku domowego, do użytku niekomercyjnego i w żadnym razie nie można tego publikować jakoś w jakichś środkach masowego przekazu, ani odtwarzać publicznie. Natomiast tutaj mamy jak gdyby nie tylko publikację, ale to idzie jeszcze dalej, nie? Tu mamy wykorzystanie w celach komercyjnych materiału, który nie jest ich, nie? I zastanawia mnie, jak to możliwe. No, mam swoją teorię. Jak mogę przedstawić, to wydaje mi się, że korporacje po prostu wiedzą, że jest to nielegalne. Zdają sobie doskonale z tego sprawę, ale trwa wyścig. Każdy chce być pierwszy. I podejrzewam, że oni już mają w budżetach zaklepane odpowiednie sumy na ewentualne odszkodowania. Może dadzą, nie wiem, jakieś grube pieniądze na jakiś dom seniora, aktora, czy dom, no po prostu na jakieś różne szczytne, fajne cele, na które ogólnie powinni dawać. No ale na razie to jest po prostu taka wolna Amerykanka, dziki zachód, kto pierwszy, ten lepszy. I chyba nikt nie przejmuje się po prostu żadnymi prawami. Nie? Co ogólnie...
Prawna szara strefa, a mówisz o tych rekompensatach, ale nie słyszałem przynajmniej o żadnych rekompensatach w przypadku grafik generowanych, które również były zaciągnięte zewsząd, trwa wyścig, więc nawet możliwe, że zupełnie nikt się tym nie przejmuje.
no, artyści walczą, nie? To tam się pojawiają jakieś pozwy. Podejrzewam, że to też tak szybko przebiega, że zarówno prawnikom, legislatorom to już w ogóle trzeba dać ogromną ilość czasu, ale na samo przeanalizowanie, jak to ugryźć prawnie, jak udowodnić, że ten materiał został wygenerowany na podstawie realnych prac, no, prawnicy i artyści potrzebują trochę czasu. To naprawdę szybko idzie. Nie? Tu mówimy szybko. O postępie, który jest liczony w miesiącach, w tygodniach, a na pewno nie w latach. Nie?
I co dalej? Co się
wydarzy dalej?
Co się wydarzy z aktorami?
Z aktorami głosowymi, czy aktorami w ogóle? Bo aktorami głosowymi. Że to w ogóle może być...
trudny
może być
temat.
Przełom pewien, jeżeli chodzi o postrzeganie w ogóle tej pracy. Nie? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o aktorów głosowych, to oni zawsze będą. Tylko, że kłopot w tym, czy będą na tyle obecni w takiej przestrzeni komercyjnej, żeby z tego mogli się jakoś utrzymać. Nie? Bo no, trzeba wymyślić jakąś nową metodę kalkulacji po prostu ich pracy. Czyli jeżeli wchodzi maszyna, a tutaj mamy żywego człowieka, no to chyba naturalne wydaje się, że ten żywy człowiek powinien zarabiać trochę więcej niż maszyna.
Pytanie, czy ten konkretny, tak? Bo jednak korporacje, które będą posiadały te narzędzia, no najwięcej z tego zysku zgarną. No wiadomo, są jakieś tam kierunki, jak to się nazywało, morphing głosu, tak? No, czyli jeden człowiek daje tę bazę, powiedzmy, że jest to lektor, bo nie każdy umie dobrze mówić.
Tak. I później zwykły człowiek mówi, a brzmi to tak, jakby mówił lektor.
Więc byłaby to szansa.
Fajne, mi się to podoba, to jest bardzo ciekawe, tylko że myślę, że aktorzy, lektorzy i korporacje też powinni spojrzeć na to od drugiej strony. Ja patrzę, że to jest po prostu, to jest nowa technologia. A technologia powinna służyć ludziom, a nie ludzie technologii. I teraz jest taki paradoks, że jak przychodzili do nas do mikrofoniki, przychodziły firmy technologiczne, które tworzą AI głosowe, to one traktowały nas, tak jak pani pięknie tutaj sobie tylko przypomnę nazwisko, to jest naprawdę bardzo trafne określenie. Pani Magdalena Bigaj użyła takiego sformułowania, że cyfrowi giganci traktują nas jak biomasę.
No.
I to bardzo pięknie po prostu pasuje do tej sytuacji, bo jak mówię, przychodzili do nas technologiczni, powiedzmy jacyś gracze i próbowali uzyskać od nas głos lektora, który później oni by wykorzystywali w swoich syntezatorach głosowych. I ta dyskusja za każdym razem miała taki sam przebieg, czyli my mówimy świetnie, bardzo fajny pomysł, też interesujemy się AI-em, chcemy nad tym pracować. Czy potrzebujecie jakiegoś znanego nazwiska, czy może raczej po prostu potrzebujecie głosu? Jak najtańszy głos, nie interesuje nas jakaś marka głosowa znana. Okej, fajnie. A jaki proponujecie podział przy zyskach?
No właśnie.
I koniec. I ta rozmowa się urywała ze wszystkimi, którzy do nas przychodzili na tym etapie. Czy chcecie się rozliczać od sekundy, od słowa, od sylaby, od zdania? No nie wiem, jak chcecie i jaki proponujecie udział dla biorącego w tym udział lektora, który jest w sumie core tego całego systemu, nie? Czy, bo bez jego głosu, no to nie będzie tak. To oni nie spełnią jak gdyby swoich zadań. I te rozmowy zawsze urywały się na tym etapie.
Okej,
a ja mam inne podejście. Ja uważam, że to my powinniśmy wykorzystywać technologię na swoją korzyść. I że to nie jest tak, że oni odkryli jakąś super magiczną wiedzę. Oni nie zmieniają kamieni w złoto. Nie? To jest po prostu zwykła technologia, która teraz jest nowa, która teraz jest być może trochę stawia jakieś wymagania technologiczne, że trzeba trochę się pomęczyć, żeby coś takiego zbudować.
Tak.
Ale powiedzmy, to idzie w takim tempie, że za chwilę my tego będziemy używali jak zwykłych narzędzi.
No dobra, mamy Eleven Labs, polska firma, znany przykład.
Bardzo podobny przykład, też bardzo wątpliwe pozyskanie materiałów do ich voicebotów.
I tak, aktor głosowy, lektor, nie otrzymuje z tego tytułu żadnych środków, z tego co wiem. człowiekiem, a jedynie firma, która stworzyła właśnie te AI.
No tak to działa. Co więcej, jeżeli my z ciekawości nawet, czy żeby po prostu uzyskać jakieś swoje korzyści, jak gdyby ładujemy do nich swoje głosy, to jeszcze w dodatku za darmo karmimy tę maszynę Eleven Labsów. I to jest tak jak ze wszystkimi rzeczami wymyślone przez duże korporacje. One najpierw muszą zdobyć odpowiednią ilość klientów, muszą przekroczyć jakiś próg masy, że tak powiem, i dopiero wtedy zaczyna się monetyzacja. No to także nie możemy się oszukiwać, że oni coś nam dają za darmo. Oni nam dają, to my im dajemy.
Jesteśmy produktem.
Tak, to my dajemy im nasze głosy, a oni na tym budują swój produkt. No.
Jaki podział, jakie rozwiązanie tego problemu?
Znaczy, my mamy takie rozwiązanie, że my proponujemy lektorom stworzenie ich tak zwanych voice botów, które są oparte tylko o materiały generowane przez tego lektora, czyli nie mieszamy tych głosów, nie robimy jednego uniwersalnego głosu z 10, tylko każdego osobno klonujemy jeden do jednego, łącznie z jego manierą, z jego oddechami. Po prostu robimy klona twojego głosu. I na razie, jako że zarówno w środowisku lektorskim, jak i prawnym, to jest to takie średnio umocowane, więc i ludzie się tego boją, na razie ten projekt nie wyszedł poza fazę taką badawczą, bym powiedział, bo nie komercjalizujemy tego po prostu na razie, ale docelowo chcemy to skomercjalizować.
Wydaje mi się, że to naturalne, że nie zatrzymamy tej technologii. Są jakieś takie próby w świecie lektorskim, żeby jeszcze przetrwać, a nie umrzeć.
Nie zgadzam się kompletnie.
Za chwilę.
Uważam, że powinniśmy właśnie
pójść w tę stronę.
Tak, powinniśmy pójść w tę stronę, znaleźć jak najszybciej sposób na wykorzystanie tego dla swoich korzyści i nam się wydaje, że my ten sposób znaleźliśmy, nie? Bo po prostu jeżeli zaproponujemy klientom dostęp do tych głosów, które znają, które brzydko mówiąc sprzedają towar, bo to też nie jest przypadek, że ten głos jest brany do tej reklamy i jest za to, są za to płacone konkretne pieniądze, a inny nie jest brany, dlatego, bo ten jeden sprzedaje lepiej, ten drugi sprzedaje gorzej. Tu nie ma się co oszukiwać, że tu są jakieś inne kryteria, to po prostu to jest interes. I jeżeli klient dostanie takiego voicebota od lektora, który jest zawodowym lektorem, który świetnie sprzedaje i który zawsze dla niego sprzedawał, to niech klient go sobie wykorzystuje, oczywiście nie za darmo, a lektor niech dostaje z tego pieniądze. Nie? Jacek Brzostyński na ostatnim OSL-u mówił to tak obrazowo, że ja leżę pod palmą, a to zarabia. Nie? Czyli że to jest coś takiego jak automatyczny odkurzacz. Nie?
Tantiemy, dochód pasywny.
Dochód pasywny, coś w tym stylu. Spróbujmy tego. Nie? Wydaje się, że to jest lepsze rozwiązanie niż taki, że tak powiem, tępy opór albo z kolei wchodzenie w interakcje z korporacjami, które traktują nas właśnie jak biomasę. Nie?
Czyli takie zbiorowe zarządzanie prawami.
Tak. My ogólnie uważamy, to jest proste. No, patrząc na nasz system, jesteśmy już w tej chwili w stanie wygenerować, powiedzmy tam, nie wiem, 5 głosów zawodowych lektorów i jesteśmy też w stanie policzyć, ile każdy klient użył danego głosu i odpalić po prostu odpowiednie prowizje tym lektorom za użycie ich głosu. Znaczy to my bierzemy prowizję, a lektorzy dostają wynagrodzenie.
Plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy jakiegoś tam bardziej ludzkiego elementu zagranego dokładnie tak, jak chcemy, możemy
to lektor
dograć.
No właśnie, i to w ogóle może być fajne z punktu widzenia klienta, bo on sobie może podłożyć pod swoją reklamę, czy pod swój materiał jakiś promocyjny, czy film, kilka głosów, przekazać to na przykład albo swojemu klientowi, albo sam zrobić małe przesłuchanie, że tak powiem, w ogóle nie angażując tych głosów. Za to zapłaci niewielką, powiedzmy, sumę, ale będzie miał pewność, że ten głos najlepiej pasuje do jego produkcji i później zleci tę produkcję żywemu głosowi. Bo mi się wydaje, że jednak na tym poziomie stosowanie AI-a w produkcjach takich prestiżowych, jakich, to będzie trochę obciachem, nie?
Zależy, jaka będzie jakość. Bo
zależy,
widzę
jaka
postęp.
Będzie jakość.
Mamy teraz
postęp,
na przykład automatyczne tłumaczenie dla gwiazd YouTube'a, ich głosem. Jednak w języku polskim słyszymy, jak się wypowiadają, nagle na nas dociera, że oni wcale jakoś pięknie nie mówią. Że rzeczywiście ten aktor głosowy się tam przydaje czasem, żeby załatać tę dziurę.
Podbić trochę,
tak,
nie? Tak,
podbić
tak. Zgadzam się absolutnie, bo to naprawdę jest rozczarowujące, jak się usłyszy Morgana Freemana po polsku.
Po polsku. Jeszcze Morgan się jakoś broni.
Się ale, broni, ale ten, rzeczywiście to... ten filmik, który był tam z powrotem do przyszłości, czy coś takiego, no to jest dramat. Nie?
Dramat, dokładnie. No.
No. Ale to w ogóle jeszcze z tym akurat, z tym motywem jest taka sytuacja, że co też obrazuje prędkość rozrastania się tego biznesu. Czyli my puszczaliśmy, to jest chyba pionierami byli Flawless AI. I tam był taki filmik, w którym kobieta, fragment filmu, w którym kobieta najpierw mówi fucking, później za pomocą sztucznej jest zmieniana na kategorię do 13 lat na freaking, a później mówi to samo po japońsku, bodajże i po hiszpańsku. I ja to puszczałem lektorom na OSL-u w marcu i to trochę zmroziło salę, bo siedziało tam dużo aktorów dubbingowych, a to by oznaczało, że na przykład Królewna Śnieżka, czy tam Zła Królowa może mówić głosem Angeliny Jolie we wszystkich krajach świata i nie potrzebuje swoich zastępców dubbingowych.
I to się prawdopodobnie wydarzy.
To się prawdopodobnie wydarzy, tylko ja myślałem wtedy, ja i wtedy powiedziałem, że to jest fake. To, co wtedy puszczałem w marcu, to był fake. To był 30-sekundowy.
Wtedy był.
Dokładnie tak. W marcu to był fake, a w kwietniu to już było na YouTubie dostępne dla tych większych YouTuberów, także no, pędzi to, pędzi.
Czy lektorzy zostaną w takim razie prompciarzami, którzy albo swoim głosem sterują tym efektem końcowym, albo muszą wpisać konkretnie frazę, żeby wiedzieć, co chcą uzyskać i co tam ma się pojawić?
No jest taka opcja. No. Jest taka opcja, że ta robota się trochę zmieni, nie? Ale to też jest tak, że umówmy się, wśród lektorów nadal są ludzie, którzy słabo korzystają w ogóle z internetu, którzy mają problemy z ogarnięciem komórki i maila, nie? I którzy są jednak tradycjonalistami. Oni przychodzą, dostają wydrukowane skrypty. Wątpię, żeby to zagościło w takiej, że tak powiem, wyższej kulturze lektorskiej, czyli no na pewno tego nie usłyszymy w polskim radiu, w teatrze Polskiego Radia, czy
mówisz o samych narzędziach teraz, że nie będą używane w takich miejscach, czy...
Myślę, że jako, jeżeli na przykład realizator będzie miał do wyboru, czy wezwać lektora na poprawkę, na przykład jednego słowa, czy zdania, czy wygenerować tego lektora i nie zawracać, może tak powiem, brzydko dupy, to go wygeneruje i myślę, że tutaj wszyscy będą zadowoleni, bo lektor nie będzie musiał jechać specjalnie do studia, a realizator będzie miał to w 3 minuty.
No niemniej jakaś stawka od tych poprawek też powinna się tam
powinna
znaleźć,
być, dokładnie tak. Nie powinny to być może na początku przynajmniej jakieś kosmiczne pieniądze, ale chodzi o to, żeby ludzi przyzwyczaić do tego, że jednak no warto za to zapłacić i żeby wdrożyć w ogóle te technologie w ten świat lektorski, zanim zrobią to korporacja.
Czyli dążymy do świata, w którym automatycznie zarządzamy prawami twórców. I to mi się podoba, bo to była duża luka. Niemniej no w praktyce, przynajmniej w przypadku tych obrazów generowanych, które już są dużo dalej rozwinięte, wciąż coś takiego nie ma miejsca.
To prawda, ale to też trzeba zwrócić uwagę, że technicy nie zaczęli robić AI od dźwięku, nie? Oni zaczęli właśnie od obrazków. Zaczęli od obrazków i od słów. Zawsze tak było, że w produkcji wideo są dużo większe pieniądze niż w produkcji audio. I oni sięgnęli od razu po to, co potencjalnie wygeneruje największe zyski w przyszłości. I trzeba tam jak najszybciej zająć miejsce, jeżeli chce się coś z tego uszczknąć. Nie?
No dobra, to co jeszcze
warto
zrobić?
I to już się stało,
zrobić?
Nie? I oni już są w plecy, a my jeszcze możemy jeszcze coś tutaj zmienić.
No dobrze, wiadomo, że w języku polskim to postępuje trochę wolniej.
Na
jest to szansa
halleluja
dla nas. No niemniej to jest kwestia pewnie niedługiego czasu, kiedy to się zmieni. W jakim kierunku, jakbyśmy tak mogli odpiąć wrotki całkowicie, co się może wydarzyć na tym rynku nagrań głosowych? Jak może wyglądać przyszłość? Coś zupełnie odjechanego, nawet jeżeli jest bez sensu. Mówiliśmy o tym morfingu, że jeden aktor czyta, ale zmienia się to na przykład na głos osoby, więc możemy, nagle otwiera to powiedzmy możliwości do tego, że aktor swój wkład wniesie w prezentację dowolnego człowieka, jakby uzupełniając to, co on mówi, jego głosem ostatecznie.
Jakbyśmy tak polecieli, że każdy ma jak gdyby swój wzorzec głosu. I te wzorce może robić każdy. Nawet, nie wiem, no, studenci, pani, nie wiem, nauczyciele. Dlaczego nie? Na przykład wykładowcy. Przecież to jest też część, jakiś sposób przekazywania, bo tu umówmy się, nie chodzi tylko o sam tempr, tylko chodzi też o sposób przekazywania tej wiedzy, czy tam jakiejś informacji. Jeżeli wydaje mi się, że w przyszłości może być naturalne to, że każdy z nas będzie miał swoją cyfrową kopię, która będzie w jakimś sposób współpracować z większą ilością odbiorców, niż my jesteśmy fizycznie w stanie współpracować. Mm-hmm. Czyli na przykład może być tak, że pojawią się takie głosowe gwiazdy internetowe. Jak gdyby podłączając się, że udzielając jak gdyby licencji za jakieś tam drobne pieniążki na swój sposób mówienia, swój głos, damy dostęp do tego setkom, a może i tysiącom jakichś podmiotów internetowych, które będą to wykorzystywać w swoich kompletnie nas nieinteresujących produkcjach, ale jednocześnie w jakiś sposób ten aktor będzie mógł się z tego utrzymywać, nie? Że być może ta masa przerodzi się w końcu w jakąś, no nie wiem, no internet miał dużo takich przykładów, nie? Że po prostu z niczego nagle pojawiały się bardzo dochodowe, bardzo takie popularne jakieś inicjatywy i być może tutaj też tak to wyewoluuje, nie? Nie wiem, ludzie się zachwycają różnymi rzeczami. Tutaj były cyfrowe małpki i zniknęły, tego nie przewidzisz, nie? Ale wydaje mi się, że taka wartość jak głos i sposób przekazu, intonacja, to powinno znaleźć swoich amatorów, bo tych kanałów w internecie jest tysiące, platform jest setki. Teoretycznie daje to ogromne możliwości jakiegoś partycypowania w tworzeniu tych treści. Nie?
Czyli nie ma co być aż tak pesymistycznym, otwiera to pewne możliwości i aktorzy o pewnych cechach poradzą sobie teraz lepiej.
Tak, tylko że teraz będzie może, ma to też swoje minusy, nie? No bo skoro ci najlepsi, że tak powiem, najpopularniejsi będą jednocześnie wieczni, no bo sztuczna inteligencja się nie męczy, nie rodzi dzieci,
nie umiera,
nie choruje. My mamy w swoich umowach z lektorami zapis o spadkobiercach, nie? Który musieliśmy po prostu wprowadzić i na poważnie podjąć temat, co zrobić z tym awatarem głosowym, kiedy ten dany lektor umrze. Albo coś mu się stanie, będzie chory, nie będzie mógł po prostu wykonywać swojej pracy.
To ciekawe.
I co teraz?
Czyli są jakieś ciekawe zapisy już w tych umowach się pojawiły?
Ja umowę mam ze sobą, mogę ci pokazać.
Bardzo chętnie.
Ale są to zerknę. Musimy myśleć o takich rzeczach, nie? Bo jeżeli oddałeś to korporacji, no to wiadomo, korporacja będzie z tego czerpać zyski jeszcze przez tysiące lat po twojej śmierci, tak jak jest to teraz, nie wiem, z filmami czy z... Oni już nic nie płacą, a dalej coś tam emitują. Nie? Tak. Dalej słyszymy zmarłych lektorów tych...
Najlepszych, po prostu.
Najlepszych lektorów, tak. I nikt jak gdyby nie rości sobie do tego pretensji, co jest błędem moim zdaniem i to, co jest zaniechaniem jeszcze tej ery komunistycznej. No i też zaniechaniem tych wszystkich, niestety muszę to powiedzieć, środowisk lektorskich, nie? Czyli tych stowarzyszeń, które po prostu w pewnym momencie nie przypilnowały tego, że świat się zmienia i powinniśmy uwzględnić to, że mamy inne środki przekazu, że czas leci i że no właśnie takie sytuacje są.
Dlatego rozmawiamy. Myślę, że to jest czas, żeby pomyśleć o automatycznych prawach właśnie twórców. No i może tantiemy będą się należeć wszystkim twórcom w takiej sytuacji.
No powinny.
Może będą śledzone cyfrowo.
A dlaczego mają się należeć akurat korporacji?
No i są świetni w biznesie.
No są świetni, ale
gorzej.
Ale to nie tak powinno wyglądać. No. Tak. A tutaj, tak jak my mamy te swoje umowy, no to my mamy tę umowę podzieloną, która jest, można powiedzieć, umową współpracy bardziej niż sprzedaży. Mm. Ja zawsze mówię przy takich spotkaniach z lektorem w pierwszym zdaniu, ty nam nic nie sprzedajesz, a my od ciebie nic nie kupujemy. Mm. My podpisujemy umowę współpracy w celu stworzenia tego awatara głosowego. Mm-hmm. Także troszeczkę się szachujemy. Jeżeli ty mówisz, nie możesz tego tak wykorzystać, a ja mówię, ja bym chciał, no to niestety ja nie mogę i odwrotnie. Ty beze mnie nic nie zrobisz, ja bez ciebie też nic nie zrobię. No. Umawiamy się tak, że jesteśmy po prostu organizmem i działamy razem na swoją korzyść. No i właśnie co wtedy, kiedy ty umrzesz? No to nie wydaje się etyczne, żebym ja teraz, będąc tylko partnerem w tej umowie, wspólnikiem, że tak powiem, czerpał z tego korzyści, a ty nie. Więc w naszych umowach jest normalnie zapis o tym, kto po twojej śmierci przejmie zarządzanie tym awatarem w twoim imieniu i ja nawet liczę się z tym, że my zainwestujemy ogromną ilość czasu i mocy przerobowej w stworzenie tego awatara, a na przykład może być taka sytuacja, że po śmierci lektora jego rodzina powie nie, my nie chcemy go już więcej słyszeć, bo to ma dla nas kwestię, nie wiem, etyczną na tyle, że tak powiem, ważną, że no nie życzymy sobie czegoś takiego.
Nie chcemy,
no i koniec,
żeby
no i
mój zmarły mąż reklamował majtki.
No na przykład. No i mikrofonika moim zdaniem powinna w tym momencie się wycofać.
Czyli właśnie
blokujemy tego awatara.
Właśnie wymyśliliśmy koncept śmierci cyfrowego awatara. No. Być może awatar powinien umierać razem z
myślę,
właścicielem.
Że to powinna być wola właściciela i rodziny, nie? Czy spadkobierców. Tak samo jak przecież to jest jakiś majątek, nie? To jest jakaś rzecz. W dodatku, znaczy wiesz, na razie to w ogóle nie jest traktowane jako podmiot prawa autorskiego czy coś takiego, ale ja uważam i chyba wydaje mi się, że tu nawet wszystkie korporacje powinny mi przyznać rację, że jeżeli coś kupujesz, a ja coś jak gdyby podpisujemy umowę i to się, znaczy tak jak mówiłem, nie sprzedajemy, ale podpisujemy umowę, coś stworzymy i ktoś to kupi od nas, no to w tym momencie staje się to towarem. A jeżeli staje się towarem, to jest chronione jakimś prawem własności. Czyli musi przez być formę dokonaną, jak gdyby. Nie? Nie czekajmy na przepisy, aż oni to uregulują, bo będziemy czekać do własnej śmierci, tylko po prostu zróbmy to sprytnie i razem. No.
Dobra, tak ogólnie rzecz ujmując, tworzymy narzędzia. Te narzędzia zastępują nam ludzi i przykład branży lektorskiej czy innych twórców jest pierwowzorem dla tego, jak ten rynek się zmieni i co się będzie działo też na innych polach i wszystkich polach, bo AI ma szansę zastąpić wszystkich specjalistów. Pierwsi na liście są
informatycy, na przykład,
informatycy, tak, prawnicy, psychologowie, co jest bardzo ciekawe. To akurat może dobry ruch, bo każdy sobie będzie mógł pozwolić na terapię.
W telefonie.
A to nie jest stanie i często trzeba poczekać. Problem mija, idziemy i rozmawiamy o dupie marynie.
A to się w ogóle może rozrosnąć. Nie może tych powstać ogromne ilości firm, no ale ktoś też będzie musiał, nie wiem, jakoś tym zarządzać, wymyślać. Wiadomo, że
pozyskać swoje głosy do swojego produktu, czy jednak skorzysta z tego jednego korporacyjnego i cały świat będzie mówił jednym głosem. No to jest ciekawe w sumie, jak to, w jaką stronę to pójdzie.
Ale to przecież dobrze wiesz, nie? Bo też w mediach jak gdyby dużo się obracasz, że to zawsze było tak, że nie da się ograć stacji radiowej czy stacji telewizyjnej 5 głosami. Nie?
No nie.
To się nie da, bo to po prostu ludzie nie chcą tego, odrzucają. Nie może być taka powtarzalność. Musi być jakaś rotacja. Mnie się wydaje, że im więcej będzie możliwości, tym większa będzie rotacja. To znaczy z kolei, że będzie dużo różnych lektorów potrzebnych, nie? Tak. Dużo różnych głosów.
Dobra, mamy przykłady tam Apple czy choćby Storytela, mamy cyfrowych lektorów, którzy będą czytać książki automatycznie, co według nich jest szansą na to, że więcej właśnie takich audiobooków powstanie. I rzeczywiście coraz więcej książek powstaje, bo mamy też ChatGPT i
właśnie bodajże Amazon... jakieś książki wydane napisane przez ChatGPT i wydane.
Musieli wprowadzić limit 3 książek dziennie na autora.
O nie!
Bo się tak zmieniły czasy, że nagle autor 3 książki dziennie jest w stanie, albo i kilkanaście, co jest jakimś totalnym absurdem.
To jest absurdem totalnym.
No ale dobrze, mamy
taki... Ale to też zobacz, rynek książek zmienił się przez te lata kosmicznie.
Tak.
Ilość wydawanych pozycji... No kiedyś można było, jak się miało ambicje być, powiedzmy, nie wiem, intelektualistą na czasie, to można było w sumie ogarnąć te wszystkie najważniejsze pozycje jeszcze 30 lat temu, które wychodziły. Dzisiaj to już jest niemożliwe.
Możemy poprosić ChatGPT, żeby nam podsumował ewentualnie.
Krótkie streszczenie.
Dzisiaj na przykład czytałem o AI, które jest w stanie stworzyć inne modele AI bez udziału człowieka. Także nie wiem, czy to jest początek końca.
Skynet.
Nie dawajmy AI możliwości zarządzania zasobami fizycznymi, bo w takiej sytuacji to już w ogóle...
Ale to już jest, nie? Bo już w ekonomii, w magazynowaniu towarów, w logistyce, to już wszystko ma swoją drogę, że tak powiem, AI-ową.
Czyli czekamy tylko na wirusa, który
to będzie
wirusa AI, który oczywiście pewnie człowiek wyjdzie z taką inicjatywą,
który zacznie to wszystko przejmować. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w tym całym biznesie. I
optymalizujemy ziemię, jest trochę zanieczyszczona, czyścimy chorobę.
Jest trochę Skynet, jest trochę Terminator i z drugiej strony dzieje się to na naszych oczach. Nie? Wydaje się, że będziemy tym pokoleniem, które to będzie obserwować, bo nie wydaje mi się, żeby to trwało dłużej niż 10-15 lat. Nie? To jest ogromna przestrzeń czasu, patrząc przy tym tempie rozwoju.
Jeszcze raz, 10-15 lat, aż wydarzy się co?
No aż po prostu sztuczna inteligencja będzie dużo bardziej rozwinięta od nas i będzie zarządzała, że sami się prawdopodobnie pozbawimy pewnych jakichś funkcji, pewnych jakichś...
Będziemy sobie leżeć swoich wirtualnych, pięknych światach.
Oddamy to komuś, jak w Matrixie. Kto będzie lepszy po prostu w tym. A to, że nie będzie człowiekiem, tak. No, to już kwestia etyczna.
Czyli automatyczna polityka.
Polityka chyba nie, bo to wiesz, to jest zbyt pociągające dla ludzi.
Tak, ludzie lubią władzę.
Tak, to jest taki afrodyzjak. Umówmy się, politycy jak gdyby nie są do końca, ich celem nie jest racjonalność, a sztuczna inteligencja raczej dąży do optymalizowania pewnych czynników. No polityk tego nie robi. Polityk robi to tak, żeby wygrać następne wybory w większości. A to niekoniecznie przekłada się na jakąś logikę tych poczynań.
Tak,
natomiast no nie wydaje mi się, że właśnie logika i optymalizacja, no to jest, to będzie to, do czego, w czym AI pokaże całą swoją moc. Nie?
W kuluarach mówiliśmy o pewnym piracie, bo tak go można tylko nazwać, który sklonował głosy najsławniejszych polskich aktorów, w tym głosy aktorów z Wiedźmina. Jaka jest jego dalsza historia?
Okazało się, że oni są ugodowo nastawieni do niego, nie? W sensie, jeżeli on nie jest hardym jakimś chłopaczkiem, tak. I zamknął stronę, no to spoko, nie? To jest, no. I możemy się dogadać, nie?
No,
w sensie, że zamknie się sprawa. No i akurat tak się złożyło, że sprawa z Zaspem się zamknęła, a ja zadzwoniłem drugi raz, bo się łatwo nie poddaję i namówiłem go do tego, żeby on jak gdyby zmienił kapelusz. Po prostu stanął po tej stronie legalnego wykorzystania.
A ja już nie pamiętam, jak dobre było to, co zrobił wtedy.
Dobre to było.
Dobre
jak
to było?
Na tamte czasy to było naprawdę dobre, bo to było ze 3 lata temu, nie? Mhm. No to 3 lata temu, no to naprawdę w sumie... Można powiedzieć, że to była pierwsza liga, jeżeli chodzi o generowanie głosów.
Jest to ciekawe.
Tylko, że to było kradzione po prostu.
Dopracowujecie to jeszcze z nim cały czas?
Cały czas pracuje dla nas. To jest już nasz człowiek w naszej ekipie i po prostu jest...
To jest jednym, ekstremalnie ciekawe dla mnie. Te wszystkie rzeczy związane z machine learningiem.
Ja próbuję to zrozumieć, ale to nie jest takie łatwe, bo nawet on twierdzi, że to jest coś w rodzaju czarnej skrzynki. W sensie, ty wiesz, co z tego wychodzi, widzisz, co z tego wychodzi, wiesz, co do tego wprowadzasz, ale co tam się dzieje w środku, to nie do końca wiesz, bo ten algorytm jest na tyle skomplikowany, że no...
Tak, ale robiliśmy wystawy, no i jakieś tam modele swoje trenowałem i też zauważyłem, że to promptowanie jest ekstremalnie istotne. Ono jest już po stronie wypluwania z gotowego modelu, jakby można to dopracować albo po stronie promptowania, albo jeszcze ucząc te dane i dokładnie opisując i w
na
ogóle...
Na podstawie wyplutego modelu rzeczy, jeszcze go tam doskonalić.
I pewne rzeczy w ogóle nie powinny być opisane, się okazuje, bo jak je opiszesz, to on nie uzna, że to jest baza tego konkretnego głosu, tylko dopiero tam, gdzie jest zmienność, to powinno być opisane. To jest tak delikatna sprawa, że myślę, że będą specjaliści dokładnie od tego, żeby po prostu wiedzieć, jak napisać te etykietki, żeby to działało. No i tutaj chyba bym szedł w supervised learning, żeby to rzeczywiście było płynne, potem można napisać, a tu z taką i z taką emocją.
Tak,
i on
podbij,
dokładnie wiedział,
no.
Czym się różni głos bez tej emocji z tą emocją. Jest w stanie sobie jakby stworzyć swoje etykiety, ale ja nie wiem potem, jak na etapie generowania głosu to opisujecie, jak to jest kontrolowane.
Wiesz, na naszym jak gdyby celem na razie jest stworzenie bardzo dokładnego modelu brzmieniowego i jak gdyby takiej podstawowej intonacji, dlatego zaczęliśmy od filmów i od multimediów.
No, takie powtarzalne
tak,
to, co...
Tak, coś, co nie wymaga jakichś zdolności aktorskich. Dubbing na przykład, czy reklama już taka bardziej zaawansowana, to wydaje mi się, że to będzie dopiero następny krok, nie? Na razie my jesteśmy...
Znaczy ten następny krok to chyba trzeba już zacząć przygotowywać, bo
nie, no pewnie, że
rynek
trzeba,
się tak
tylko,
zmienia,
że wiesz, no ja się zastanawiam, czy... Bo to, no tak, my też mamy ograniczone zasoby sprzętowe, finansowe i nie staniemy w szranki z gigantami. Nie?
To może jest... środki na to pozyskać z zewnątrz, bo są na tego typu badania i nie tylko na rozwój biznesu, ale i w ramach działań artystycznych można coś rozwinąć, co uświadomi.
Tylko jest jeden minus przy tych środkach, że na przykład, żeby pozyskać jakieś środki, powiedzmy, na badania technologiczne, potrzebujesz mieć partnera technologicznego, który będzie na przykład uczelnią i jeszcze dodatkowo, z tego, co ja się orientowałem, między złożeniem wniosku, a pozyskaniem środków mija średnio od 9 do 12 miesięcy.
Aha.
12 miesięcy to jest epoka w tej branży, nie? Za 12 miesięcy to my możemy być całkiem w innym miejscu niż teraz jesteśmy. To mogą być już inne narzędzia, to mogą być. Może być inny cyfrowy świat.
Jeszcze pogadamy, bo i uczelnie mamy, i specjalistów, którzy mogliby chcieć się w tym rozwijać. Będziemy robić takich agentów LLM-owych z jedną uczelnią. W ogóle dostaliśmy na takie rzeczy biuro w Centrum Kreatywności Targowa. I no wprawdzie to jest bardziej pod eventy, instalacje interaktywne, no ale my po prostu, nie wiem, nasze mózgi chcą eksplorować tematy. Tam z ekipa Investments mamy rozmawiać, może nas dofinansują mocno, to wtedy coś można by było pomyśleć.
No dlatego też na przykład Eleven raczej nie szuka środków z instytucji, tylko pozyskuje prywatne granty, nie? Aha. To idzie dużo szybciej, kiedy jakiś milioner mówi, dobra, chcę w to włożyć $1,000,000, bo po prostu wydaje mi się, że to będzie szybko i tutaj...
Dobrych specjalistów wziąć najlepszych i działać. No, to jakby się opłaca. Ale są pieniądze wtedy na to, to nie jest tania rzecz.
Czy w ogóle będzie na to taki zbyt, jaki przewidujemy? W jakich to będzie cenach? Czy to będzie się kalkulowało? Mhm. To też jednak wymaga sporych mocy obliczeniowych, sporego zasilania na przykład. I no to też kosztuje, nie? I fajnie by było, jakby się zwróciło, a na razie my jesteśmy na tym etapie badawczym, no to nawet nie zakładamy tego, żeby jakoś na tym zarabiać. Na razie chcielibyśmy to wprowadzić tylko na zasadzie demo. Też ze względu na delikatność jakąś tematu, żeby tych lektorów od razu nie rzucać na głęboką wodę, tylko na razie pokazać im, że można na tym jakieś pieniądze zarabiać, w ogóle jakieś pieniądze zarabiać na swoim głosie sklonowanym.
No, na razie to będzie przedłużanie... umierają.
No trochę może opóźnianie. Być. Może być taka terapia paliatywna.
Tak. Niemniej no, trzeba myśleć przyszłościowo i o tym też tam będziemy rozmawiać więcej, bo moim zdaniem bardzo mało w tę stronę to poszło. Więc...
No jeszcze nie wiemy w ogóle, jak się zachowa prawodawca w ogóle. Mhm. Jak się ustawodawcy do tego podejdą. Czy w ogóle podejdą. Nie? Czy to będzie dalej taki wolny rynek, tak jak teraz. Nie? Bo teraz to jest po prostu kompletna wolna amerykanka.
Tak. Jest to w szarej strefie, więc no postraszą, ale ostatecznie prawo nie działa wstecz, więc dopiero jak coś ustalą.
To, co
ustalą,
już zostało zrobione, to zostało zrobione.
Trzeba jak najszybciej po prostu robić. No, może to brzmi źle, ale no, i tak to się będzie rozwijać i trzeba myśleć, jak dobrze to wykorzystywać właśnie z pożytkiem dla wszystkich. Byłoby fajnie. No, dobrze. Dużo tematów padło. Jest to niezmiernie ciekawe. Jestem bardzo ciekaw, jak ta przyszłość, jak się zmieni. No bo kwestia czasu, będziemy mieli idealne głosy, które czytają dokładnie te emocje, które chcemy.
Myślę, że prędzej czy później nie ma siły, żeby do tego nie doszło. Nie?
Sam bym się chętnie przyłożył do czegoś takiego. Także zainspirowałeś mnie i lubię ten supervised learning, zrobimy na głosie. Właśnie, jeżeli ja chciałbym zrobić sobie taki głos, bo na razie oczywiście rozmawiamy o najbardziej popularnej piątce, powiedzmy, lektorów, którzy są znani, wiemy, że sprzedadzą.
Bo trochę chcemy też to rozpropagować, chcemy, żeby oni pełnili też rolę jakichś trochę ambasadorów tej technologii, więc zależałoby na tym, żeby oni byli jak najbardziej rozpoznawalni, bo to wtedy też, że tak powiem, inna waga tego będzie.
Tak.
Ale okej, ja uważam, że wszystkim będziemy to proponować. To jest tylko kwestia czasu. No teraz tak wygląda, że nam dopracowanie jednego modelu do poziomu takiego użytkowego, bez rewelacji, ale wystarczającego, zajmuje nam jakieś 2 do 4 tygodni. Mhm. Zakładając, że maszyny pracują całą dobę, są 2, to... Jesteśmy
z ciekawości
2-3 głosy miesięcznie.
Jakie tam GPU jest? Jaka grafika?
No wszystkie RTX-y.
RTX-y, okej. Okay. Są jakieś tam dedykowane do AI też. Trzeba się zastanowić może.
Głównie gra pamięć, nie? Chodzi o to, żeby ta karta miała jak najwięcej pamięci.
Szybkiej, no dokładnie.
Reszta parametrów jest już mniej istotna. No bo to, czy to ci przyspieszy od 5%, czy 3%, jak gdyby przetwarzanie tego głosu, to... Drugorzędna sprawa.
Rozmawialiśmy na przerwie o japońskich maszynkach do tworzenia muzyki.
Tak. I o dzieciakach, które naśladują maszyny. No jest to... w ogóle ta Japonia to jest inny świat. Ja nie jestem specjalistą od tego i wydaje mi się, że tutaj to już wykracza poza moje pojmowanie. Nie? Ja patrzę na Japonię jako na taką ciekawostkę.
Byłem akurat ostatnio naprawdę wspaniale. Rzeczywiście zupełnie inny świat.
Byłeś w Japonii?
Byliśmy w Japonii. Szukaliśmy kolektywów artystycznych sztuki interaktywnej i okazało się, że kolektywów to prawie nie ma. Rozmawiałem z kilkudziesięcioma twórcami online albo na żywo. Pytałem, gdzie się spotykają, żeby coś robić.
Nie spotykają.
Co? Naprawdę, naprawdę nie wiem, czy trafiłem na złe osoby, czy zadałem złe pytania.
A może to jest taka już kultura właśnie sieciowa, nie?
Oni są bardzo społeczni, oni bardzo wszystkim pomagają, tak? Potrafią obcemu człowiekowi zamiast pójść do pracy, pójść i pokazać drogę, żeby pomóc, tak? Ale czegoś tam brakuje, coś jest inaczej. Byliśmy w Team
Labs. Ale zakręciłeś się tak poważnie na Japonię? Czy, bo mam takiego zawsze znajomego, który po prostu tak się wkręcił, że teraz ma już dziewczynę z Japonii i japońskie żarcie.
Nie no, no przyznam szczerze, że z chłopakami to się mocno rozglądaliśmy. Byłem wtedy wolny, żeby nie było. Nie. Bardzo, bardzo dużo pięknych ludzi. No, bardzo nam zależało właśnie, żeby odwiedzić Team Labs w dwóch miastach, tam i w Tokio, i w Osace, całe interaktywne ogrody. Planowałem coś takiego kiedyś stworzyć, no, ale to wymaga ogromnych nakładów.
No, ale ma chyba jakieś skutki, nie? Bo oni są chyba zadowoleni z tej swojej, jak gdyby, tak. Z tego swojego przodowania w tym geekowskim, że tak powiem, postrzeganiu świata, nie? Bo oni są chyba dumni z tego, tak mi się wydaje.
Ciężko mi stwierdzić, bo jakoś tak wprost nie zadawałem takich pytań. No fajna rzecz.
Bo są uznawani za najbardziej, że tak powiem, przyszłościowe społeczeństwo na Ziemi.
A te maszynki, bo mówiliście o tym, że są dedykowane i tworzą muzykę, którą dopiero później odtwarzają ludzie. Będziemy się pewnie mogli uczyć od tych algorytmów AI, które imituje też najlepsze głosy lektorskie i odkryć jakieś nowe etykietki, które opisują pewne wartości głosu, jeżeli tam właśnie
takie Ansa rozbieranie trochę na czynniki pierwsze, dlaczego ten głos jest na przykład jest tak taki, dobry, na przykład, tak?
Wcześniej to mogło do nas zupełnie nie docierać, albo najlepsi nauczyciele mieli swoje określenia na pewne rzeczy,
być, a teraz tak zdemokratyzuje troszeczkę.
Dane pokażą wprost, tu jest taka rzecz, tak to się robi.
Jak to zaczniesz robić tak, to będziesz lepszy.
Tak, więc możliwe, że, no, że to
może
nie jest aż
wirtualny
tak...
nauczyciel, kurczę, taki super.
Może to nie jest aż tak złe dla
aktorów. Na pewno będzie ciekawie, nie?
No dobra, dużo tych tematów. O zbiorowych prawach, zarządzaniu, jakby automatycznych umowach trochę porozmawialiśmy.
No tylko, że kto ma tym zarządzać też, nie? To też jest sprawa.
Prywatne firmy.
No to właśnie, czy prywatne firmy, czy każdy powinien na swoje gdyby bramkę grać. Mhm. Ale chyba nie każdy ma na to ochotę, nie? To będzie coś takiego jak agencje aktorskie, czy coś w tym stylu. Czy tak jak teraz pełnimy rolę agencji dla lektorów. No to po prostu dopisujemy sobie też prawa cyfrowe. No.
No, mikrofonika się dobrze rozwija. W zasadzie zrzesza lektorów najlepiej w Polsce.
No, staramy się, ale no też powstają inne banki. No i wydaje mi się, że ogólnie no teraz wchodzenie w ten biznes, gdybym dzisiaj miał to jak gdyby przeanalizować, no się grubo zastanowił, bo ta przyszłość właśnie wygląda tak niespodziewanie. Tyle wariantów się rozwija, że nie wiem, czy ta branża... Nie jestem tak do końca przekonany, czy ta branża przetrwa, przynajmniej w tej postaci, która jest teraz.
Nie śpisz po nocach przez to?
Nie. Dostosujemy się, Boże. Przecież jak otwieraliśmy internetowy bank głosów, to też wszyscy mówili, Boże, przecież tutaj jak to, chcesz wysłać człowiekowi ten głos, a on jeszcze ci nie zapłacił, później ci zapłaci. Przecież ci nie zapłaci. Dlaczego miałby ci zapłacić, skoro już ma towar u siebie? A poza tym, a jak to będzie? No przecież lektor nie będzie jechał do jakiegoś studia, tylko gdzie on będzie nagrywał? Ludzie zawsze szukali problemów, a rzadko kiedy patrzą na to pozytywnie i szukają zalet. No i mi się wydaje, że jakoś się z tego wygrzebiemy po prostu. Musimy zmienić trochę podejście i być elastyczni. No.
No trzeba, inaczej to umrze. No. Dobra. No kierunek jest dobry, myślę. Dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję, miło cię było zobaczyć.
Jakieś tam wstaweczki dogram, twoje bio, czy jakieś ciekawostki. Myślę nad takimi trochę eksperymentalnymi formami tych podcastów, żeby zrobić z tego małe słuchowisko. Trochę
jak
Cezary
Ciszewski. A jak ten podcast
Ciszewski.
Się nazywa?
No, to jest w ramach kolektywu Mech na stacji Praga, więc po prostu Praga. I przyznam
możemy
szczerze,
się coś
że
wygenerować,
mam...
wiesz, w stylu jakiś taki na koniec, że coś tam cyfrowi lektorzy...
Okej, tu wirtualny głos Jarka Ukomskiego, a tu Brzostyński, również wirtualny. Jesteśmy częścią projektu VO Plus AI, budowanego przez firmę Mikrofonika. To mówiłem ja, wirtualny załóg.
A ode mnie, wirtualnej Anity Maroszek i od całej reszty serdeczne pozdrowienia dla stacji Praga.
robicie to dobrze. A więc róbcie to dalej.
Mała uwaga. AI rozwija się tak ekstremalnie szybko, że już kilka miesięcy po nagraniu część z tych technologii i newsów może być już po prostu nieaktualna. Jak tu konkurować w tym świecie?
Witam kilkoma lektorami, bo to, wiesz...
A ciekawe, co powiedzą, jak zapytam się na przykład tam Łukomskiego. Co?
Nie, no bo my się tak bawimy tym, tak już poza anteną, że na przykład jak gadałem z, na przykład z Anitką Maroszek, no to ja z nią gadam już przez te boty, nie? Mhm. Jeżeli masz na przykład i wysyłamy coś takiego.
Nagramy. Cześć Anitko, to ja, twój awatar głosowy. To pierwsza próba jeszcze przed szkoleniem syntezy, czyli jakości generowanego głosu. Można powiedzieć, że to moje pierwsze słowa, ha, ha, ha. Czy mogę do ciebie mówić, mamo?
I ona wysyła mi uśmieszki, że ubawiłam się, ciekawe uczucie. I ja odpowiadam...
Ciebie to bawi, cieszę się, ale ja na to ciężko pracowałam przez 2 tygodnie. Efekt będzie fajny dopiero jak przez następne 2 tygodnie popracuję nad syntezą.
I później jeszcze...
Potwierdzam, po poprawie syntezy brzmię prawie tak jak mój pan Ireneusz.
Czuję
się z tym dużo lepiej.
I jeszcze Łukomski.
Mnie też lepiej się czyta po syntezie.
Ale można się bawić.
No
kurczę.
Można się z tym bawić, całe dialogi można układać.
Nie wiem, czy widziałeś, ale jest dyskusja dwóch AI filozofów. Tam jest Żyżek i ktoś jeszcze, oni nieustannie rozmawiają. To ja może włączę. Jakby to zrobić tymi głosami, to by była dobra promocja. Rozmowa lektorów. AI filozofów.
I cały czas dyskutują?
Dosłownie cały czas, więc jakby tam jest napisane, że...
Ale zajebisty pomysł ktoś miał, naprawdę.
I budzisz, to ich włączasz i słuchasz.
Tak.
I oni nigdy nie skończą.
Tak, naprawdę dyskutują. Super Infinite naprawdę. Conversation to się nazywa. I tutaj można sobie właśnie przeczytać.
But I think it's already too late. I am sure of that. We'll see how long the Egyptian army will obey the command of the West to keep Muarik in power. I think the moment is right now. This has to happen, and I would love to be there with cameras. That's why I have an idea, and I...
I teraz ten drugi będzie odpowiadał?
Tak, teraz ten się rozgadał.
That every cameraman around the world should go to Egypt with his camera.
No zajebiste, kurde, no zobacz, kto by kiedyś pomyślał, że coś takiego będzie.
Tak, myślę sobie, że...
But there is one thing I'm very worried about. It's not Mubarak, but the old...
Myślę, że lektorzy mogliby sobie rozmawiać w ramach promocji. Takich rzeczy ciekawych, śmiesznych mogłoby powstać dużo. Powiedzmy, że lokalnie stawiamy coś takiego tutaj na stacji. Chcemy zrobić showroom właśnie interaktywnych rzeczy. I tu, i w CKT.
No jakby to
i rozmawiali sobie lektorzy.
Tak.
No to jest do zrobienia w zasadzie. LLM można lokalnie postawić.
W ogóle to czytam te kawały Maśtarskiego, nie?
Na przykład, no i w kółko. To by było dobre zagranie promocyjnie też.
Tak, rzeczywisty, który lepszy kawał, nie?
No bo tak, mamy też taki pomysł tutaj. Ja też poza anteną uczyć, bo...
Dobra, będzie cięte.
Bo my gadamy... I to też jest... Etyczna kwestia.
Tak. Czy w ogóle ożywić...
Tak, bo my chcielibyśmy na przykład, żeby... I za darmo byśmy to zrobili, żeby nagrywać dalej w Warszawie, nie? Po prostu jego głosem, nie?
Aha. No, myślę, że z jednej strony fajnie, ludzie się pewnie pozytywnie wypowiedzą, a lektorzy pewnie...
No tak,
coś
ale,
tam,
ale byłaby to też jakaś... Bo wiesz, no to jest jednak jakaś wartość kulturalna, jakaś taka...
Nie, to świetny gość był, kurde,
no właśnie,
żarty takie
opowiadają. I on by się zgodził na to, umówmy się. Ja jestem prawie pewien, żeby się na to zgodził, bo to jest dobre, nie?
No.
I on by sobie tam dalej czytał te parę... Byśmy wygenerowali tam co kilka miesięcy, czy tam co ten. No.
Ale to otwiera też możliwości, żeby powiedzmy,
to by
generowało się na bieżąco, czyli czasem przyjeżdżam i czyta te stacje, bo są jego urodziny, a czasem jakiś inny.
To też jest fajny pomysł.
Może coś takiego.
Można z tym zagrać.
No. Bo to teraz daje możliwości, że to się będzie rzeczywiście na żywo generować na przykład i można się bawić.
No dobra, to co, mamy to, nie?
Mamy, coś tam mamy.
Będzie cięte, wysłane oczywiście do was, do audycji.
Piękne dzięki. Masz ciekawe pomysły? Zajmujesz się tematem nowych mediów, sztuki interaktywnej czy nowych technologii? Może to ty zagościsz u nas następnym razem. napisz do mnie śmiało. Gadam do siebie na Instagramie. Do zobaczenia na stacji Praga.